Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią dr Marię Banaszak, terapeutkę uzależnień Monar. Dzień dobry pani Mario.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Wraz z panią Agatą Jankowską napisały panie książkę Highland, jak ćpają nasze dzieci. Książkę, która wydaje się być fikcją, a tam jest czysta, żywa, brutalna prawda. Ja szczerze mówiąc czytam, bo jeszcze jestem przy końcówce, z otwartymi oczami i ustami i właściwie z przerażeniem, no bo świadomość, co się dzieje w świecie młodzieży i młodzieży związanej z narkotykami, jest dla mnie dość porażająca. Pani pewnie jako terapeutka uzależnień z dużym doświadczeniem zachowuje trochę więcej krwi w tym temacie.
Tak, to prawda. Ja nie chciałabym powiedzieć, że oswajamy się z pewnego rodzaju zjawiskami, bo to chyba nigdy człowiek się nie oswaja. Natomiast jakby przyjmuję już jako jakąś prawdę ze staną. Natomiast faktycznie jakby cała książka, koncept tej książki, którą napisałyśmy z Agatą Jankowską, która jest dziennikarką społeczną, powstał z tego, że spotkałyśmy się zupełnie służbowo przy okazji jakiegoś wywiadu, rozmawiając właśnie o tym zjawisku, o dzieciach, o rodzicach, i okazało się, że nawet osoba, która od lat zajmuje się tematyką społeczną, nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, jak to faktycznie wygląda.
Ja może odwołam się do książki, bo warto przytoczyć jakiś cytat. Już w piątek odpinamy wrotki, wtóruje 18-letni Szymon, syn maklera i niewiele starszej od siebie macochy modelki. Stół jest biały od koksu, z blatu kuchennego sypie się kryształ. Gdy brakuje sił, ratuje nas Mefa, bo szybko daje kopa, ale zjazd po tym G jest koszmarem, stwierdza. Czy robią coś złego? Bez przesady, przecież każdy był młody. Po co to wszystko? Trochę z nudów, trochę po to, żeby zabić stres, mówi Miłosz i dodaje po chwili. Mamy karty kredytowe, wakacje na innym kontynencie, domy, jachty, drogie ciuchy, a jednak coś nas uwiera. Pytanie, czy to jest taka osobliwa scena, jedna z nielicznych czy wyjątkowych sytuacji, czy można powiedzieć, że to jest trochę chleb powszedni warszawskiej, ale też nie tylko, bo nie można generalizować młodzieży.
Dużo bardziej powszechna, niż chyba byśmy sobie tego życzyli. Tak naprawdę głównym celem tej książki jest właśnie rozprawienie się z różnymi mitami, z różnymi wyobrażeniami. Jedno takie wyobrażenie, jeden mit mówi o tym, że narkomania stała się, no właśnie eksperymentowanie z używkami jest domeną mimo wszystko dzieci z trochę biedniejszych domów lub w ogóle o niższym statusie, czy to społecznym, czy to ekonomicznym, że wiąże się z jakimiś rodzaju dysfunkcjami, jak nie wiem, na przykład przemoc czy alkoholizm. Tymczasem naprawdę realia mamy takie, że w tej chwili ona dotarła do każdej niemalże grupy społecznej i ten fragment obrazuje fakt, że dotarła również do bogatych, tak zwanych dobrych domów. Dobrych domów, gdzie jest wysoki status właśnie finansowy, gdzie są wysokie ambicje, gdzie są różne plany, wysokie jakby zawody rodziców, a mimo wszystko te dzieci właśnie niestety w taki, a nie inny sposób potrafią się często bawić.
No właśnie, bo te dzieciaki, przynajmniej bohaterowie tej książki, to są nastolatki, które znakomicie się uczą, zdobywają paski, kończą szkoły z wyróżnieniem, a jednak gdzieś w pewnym momencie czegoś zabrakło. Zanim będziemy o tym rozmawiać, bo tutaj też ciekawy problem, który panie poruszają, to projekt Dziecko. Mówi się od wielu lat już o takim podejściu trochę do wychowywania czy uważności, a raczej jej braku względem własnych dzieci. Jak zmienił się ten świat narkotykowy? Bo my pamiętamy pewnie ze swojej młodości czy z dzieciństwa obraz narkomana, który tak kiwa się zgięty na kolanach gdzieś na dworcach, z którym nie ma kontaktów. Wydaje się, że tych obrazów już nie ma, albo przynajmniej są nieliczne. Ten krajobraz się zmienił. Jak on się zmienił? Stał się w cudzysłowie bardziej elegancki.
Tak, absolutnie zgadza się, że on się zmienił, co nie zmienia faktu, że w wyobrażeniach wielu osób ten stereotyp właśnie przedstawiający osobę taką zupełnie wycofaną z kontaktu społecznego, właśnie z głową w przysłowiowych kolanach w tej charakterystycznej pozie, trochę utarł się w pamięci. Tymczasem narkomania już dawno nie wygląda w ten sposób, nie wiąże się, bo to jest jeszcze, to są obrazki z czasów heroinowych, z czasów kompotu, czyli polskiej heroiny, która w tej chwili już no, zeszła na, znaczy kompotu właściwie w ogóle się nie bierze, a heroina jest jednak, zeszła zdecydowanie na dalszy plan. Chyba to, co jest takie najbardziej jakby charakterystyczne dla tych czasów, to to, że narkomania się absolutnie zdemokratyzowała. Tak jak wspomniałam wcześniej, przestała dotyczyć wybranych środowisk. To są zupełnie inne substancje. To są częściej substancje, no właśnie, przyspieszające, nie wyłączające z życia, tylko wręcz przeciwnie, jakby zapraszające nas do bycia w życiu, włączające nas w interakcje, dodające ludziom poczucia siły, sprawczości, pewności siebie i energii. I to jest taki najbardziej charakterystyczny obraz.
No właśnie, wróćmy w takim razie do projektu Dziecko, bo tak jak powiedziałam na początku, są to często dzieci, które teoretycznie nie sprawiają żadnych kłopotów, rodzice mogą być dumni, ale nie ma tej uważności. Zresztą tak jak pani opowiada, bardzo często rodzice są na wyparciu, nie chcą uwierzyć, nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dziecko może brać na taką skalę narkotyki.
Zwracamy w książce uwagę na, po pierwsze na to, że narkomania faktycznie lubi skrajności. Tak jak lubi jakby duże braki w uwadze, w opiece, ale lubi też przesadę w drugą stronę. Tam, gdzie jest za duża presja, za wysokie oczekiwania, za duże tempo, za duże porównywanie się też z innymi, to też jest taki grunt społeczny, rodzinny również, na którym te uzależnienia, w ogóle to nadużywanie bardzo łatwo się zaszczepia. Ja zwracam uwagę bardzo mocno jakby w tym, że niedostrzeganie potrzeb dziecka wcale nie oznacza, że jakby w ogóle nie zwracamy na nie uwagi. Często jest też tak, że dziecko pozornie jest w centrum naszych zainteresowań, że podkreślamy, że wszystko, co robimy, robimy tylko i wyłącznie dla niego, że całą swoją pracę, energię, wszystko po prostu życie poświęcamy po to, żeby było mu lepiej. Tymczasem zapominamy w tym wszystkim, mamy dużą trudność, żeby się zatrzymać i usłyszeć te prawdziwe potrzeby i oczekiwania naszego dziecka wobec nas. I na to między innymi zwracamy uwagę. Zwracamy uwagę, że często w swoich wyobrażeniach właśnie idealnego rodzicielstwa, idealnego dziecka, które będzie realizować wiele kursów, chodzić do najlepszych szkół, po prostu osiągać najróżniejsze sukcesy. Często zdarza nam się przeoczyć, że to dziecko jest przytłoczone najzwyczajniej w świecie tą sytuacją. Ta sytuacja go przerasta, nie potrafi się z niej wywiązać i zaczyna szukać jakby tego odreagowania, no właśnie, w różnych mało konstruktywnych sposobach, jak na przykład nadużywanie substancji psychoaktywnych.
Zastanawiam się, jak reaguje rodzic, który dowiaduje się, że dziecko jest w takim stanie, że powinno być na przykład w Monarze czy w jakimś ośrodku, który leczy od uzależnień, nie tylko narkotykowych. Czy rzeczywiście rodzice wypierają? Jak wypada ta konfrontacja? Co się dzieje, kiedy pani musi przeprowadzić taką rozmowę?
To jest dla rodzica ogromnie trudna sytuacja. Ja też chciałabym bardzo podkreślić, że ta książka absolutnie nie jest oceniająca. My tam w żadnym wypadku nie szukamy winnych, a już na pewno nie czynimy winnymi rodziców. Chcemy jedynie zwrócić uwagę, no właśnie, na pewne mechanizmy, na pewne sytuacje, które istnieją, taką większą czujność. Rodzic jest w bardzo ciężkiej sytuacji w momencie, kiedy okazuje się, że jego dziecko, no właśnie, nadużywa substancji psychoaktywnych, ponieważ można powiedzieć, że w dużej mierze zapewne coś musi runąć w jego świecie, w jego wyobrażeniu. Przecież to jest właśnie to dziecko, dla którego robił wszystko, co najlepsze, a nagle okazuje się, że, no, że coś jest nie tak. Z reguły w sposób zupełnie podświadomy. No właśnie, albo tutaj włącza się stary, dobry mechanizm wyparcia, czyli jakby nie przyjmowania do wiadomości rzeczy, które są niewygodne dla naszych wyobrażeń o sobie, właśnie o świecie, o tym, co robimy dla naszych dzieci. To jest też powód, dla którym dzieciom bardzo często długo udaje się ukrywać takie sytuacje. Zresztą dzieciom, nie tylko dzieciom, to samo działa w przypadku współuzależnienia i uzależnionych partnerów. Natomiast takim drugim momentem, w momencie, kiedy okazuje się, że trudno już udawać, że to nieprawda samemu przed sobą, że trudno nie dostrzegać pewnych zjawisk. Taką naturalną reakcją jest często poszukiwanie winnych właśnie i szukamy albo staramy się obwiniać, no właśnie, atakować swoje dzieci, albo na przykład szukać winy w samych sobie, kłócić się z naszymi partnerami, partnerkami, wyrzucać sobie różne rzeczy. Często zaczynamy panikować, tymczasem niestety to jest oczywiście zrozumiała reakcja, ale niestety absolutnie nie najlepsza.
W książce Highland, jak ćpają nasze dzieci, mówią też panie o skali, która jest porażająca, ale też o łatwości i dostępności narkotyków. Skąd to się bierze? Dlaczego tak łatwo sięgnąć po substancje psychoaktywne? Właściwie one są na wyciągnięcie ręki.
Tak, żyjemy w takich czasach i to jest właśnie jedna z przyczyn, dla których to zjawisko, tak jak powiedziałam, się zdemokratyzowało, ponieważ w tej chwili niepotrzebna już jest wiedza tajemna, od kogo nabyć konkretną substancję. Nie trzeba mieć znajomych z odpowiednich środowisk lub też no właśnie dokonywać zakupów w jakichś takich szemranych okolicznościach, jak na przykład właśnie brama czy samochód symboliczny z przyciemnianymi szybami. W tej chwili wiele takich transakcji można przeprowadzić przez internet, absolutnie anonimowo. Co więcej, nawet są takie zjawiska, jak można zapłacić w kryptowalutach, aby zachować już w ogóle całkowitą anonimowość w tym procederze. Wtedy ta substancja może zostać dostarczona, no właśnie, albo przez taksówkarza, albo do paczkomatu, lub nawet z dostawą po nasze drzwi. To też spowodowało, że ona się stała dostępna dla wszystkich. Wcześniej trzeba było się trochę identyfikować z pewnego rodzaju jednak no, subkulturą tak naprawdę narkomańską. To była taka granica, której wiele osób po prostu bało się przekraczać. W tej chwili ta granica jest nawet nie tyle płynna, co niemalże niewidoczna, nieistniejąca od używania i nieużywania. Te narkotyki sobie po prostu są. Coraz łatwiej jest, aby do tych sytuacji dołączały się kolejne osoby.
Ja chciałabym jeszcze zapytać o taką rzecz rozwojową, bo często mówi się, że nastolatki zaczynają w pewnym momencie eksperymentować, eksperymentują z alkoholem, eksperymentują z narkotykami. Czy to się wpisuje właśnie w rozwój, czy to już raczej jest patologia?
Ja też bardzo podkreślam, właśnie nawiązując do tego, co powiedziałam o panice, że ona nie jest wskazana, też podkreślam, że trzeba starać się nauczyć się rozpoznawać jakby ten moment, kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie i kiedy interwencja z naszej strony jest niezbędna, z naszej jako rodziców, a kiedy jest to tak naprawdę niebezpieczny, niepokojący, ale jednak tylko wybryk, który dokładnie tak jak pani powiedziała, jest immanentnie wpisany po prostu w rozwój. Nastoletniość to jest taki okres kształtowania się tożsamości. Ta tożsamość jakby kształtuje się też poprzez no właśnie sprawdzanie, gdzie są granice, przekraczanie tych granic, eksperymentowanie z różnymi sytuacjami, zarówno relacjami, no właśnie, jak i różnymi takimi niebezpiecznymi zachowaniami, żeby sprawdzić, no, kim jestem, co lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I proszę pamiętać, że tak naprawdę wśród osób, które eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, uzależnia się mniej niż 10%. To nie jest tak, że każdy, kto dotknie jakby narkotyku, zresztą przecież sami widzimy to chociażby po alkoholu, który również jest narkotykiem, przecież bardzo wiele osób pijało lub wręcz pije alkohol, a nie oznacza to, że natychmiast całkowicie się uzależnia. Więc może też być tak, że jeśli to dziecko czuje się bezpiecznie, jego potrzeby emocjonalne są zabezpieczone, ma wysokie poczucie własnej wartości, jeśli ma swoje cele i przede wszystkim potrafi satysfakcjonująco funkcjonować w relacjach międzyludzkich, to najprawdopodobniej zrobi parę razy coś głupiego, a następnie pójdzie dalej swoją drogą i jakby przestanie, zostawi jakby tę substancję zupełnie za sobą. Wcale nie znaczy, że od razu natychmiast trzeba, no właśnie, wysyłać dziecko do Monaru. Ja w żadnym wypadku nie jest takie moje przesłanie.
Jasne, dzieci bardzo często potrafią w sprytny sposób, o czym panie piszą w książce, oszukiwać i to przez długi czas rodziców, którzy nie domyślają się bądź nie chcą się domyśleć, o tym też pani wspominała, bo wypierają, że dziecko ma problem z narkotykami. Czy są jakieś takie konkretne symptomy, które powinny obudzić i zapalić czerwoną lampkę?
To, że my nie chcemy jakby przyjmować pewnych wiadomości, informacji do siebie, jest oczywiście mechanizmem tak naprawdę i automatycznym, i podświadomym. To nie jest nasz świadomy wybór na poziomie decyzji, że oto będziemy czegoś nie dostrzegać. To jest kwestia, mówię, takich mechanizmów, które po prostu łagodzą nas dysonans poznawczy. Natomiast tak, dzieci również podświadomie znakomicie sobie współgrają zarówno z tym mechanizmem, jak i na przykład z naszym poczuciem winy. Często jest też tak, że dzieci na przykład nie chcąc przyznać się do tego, że robią rzeczy, które zaczynają się robić coraz bardziej niebezpieczne, to reagują trochę bierną agresją na wszystkie próby naszego zainteresowania. Na zasadzie czepiasz się, przecież ja się tyle czasu poświęcam nauce, chcę jak najlepiej, a ty mi nie ufasz, dlaczego taki jesteś? Natomiast z naszej strony, to co możemy zaobserwować, to oczywiście nie jest proste, natomiast proponuję obserwować wszelkie znaczące zmiany, takie przede wszystkim jak zmiany w otoczeniu społecznym naszego dziecka. Jeśli dziecko odrzuci swoją grupę kolegów, koleżanek, lub jeśli całkowicie zmieni tę grupę, zwłaszcza jeśli będą to osoby nagle starsze, to jest zawsze taki To nie mówię, że to oznacza na 100%, że jest problem, ale zawsze jest to taki sygnał już o tym, że jest coś, co powinno wzbudzić nasze zainteresowanie. To jest przede wszystkim rezygnacja ze wszystkiego, co było wcześniej dla tego dziecka ważne. Dzieci z reguły mają jakieś cele, pasje, nie wiem, lubią grać w piłkę nożną, chodzą na lekcje rysunku i nagle okazuje się, że te rzeczy, które były wcześniej ważne, są odrzucane. Przestają jakby budzić zainteresowanie. Wszelkie zmiany również w masie ciała, zarówno nagłe tycie, jakby nagłe chudnięcie, zaburzenia snu, czyli nieprzesypianie nocy lub przesypianie kilkunastu lub wręcz kilkudziesięciu godzin, to jest zawsze sygnał, że to może się dziać coś niepokojącego.
No tak, te sygnały czasami mogą być trochę utożsamiane z depresją. To też jest taka cienka linia, bo być może też narkotyki prowadzą do depresji. Na pewno prowadzą, bo też o tym można przeczytać w książce.
To idzie w dwie strony. Narkotyki prowadzą do depresji, tak, absolutnie tak, ale często jest też tak, że na przykład substancje psychoaktywne są sposobem radzenia sobie z różnymi zaburzeniami psychicznymi, tak jak na przykład z cierpieniem wynikającym z depresji lub różnego rodzaju zaburzeniami psychotycznymi, więc bardziej jest, można nawet mówić o współwystępowaniu, co o tym, że jakby od A zawsze mamy B. Natomiast prawdą jest absolutnie, że łatwo jest część tych symptomów pomylić. Czasami to, o czym mówię, może być na przykład efektem w skrajnym przypadku depresji, ale może na przykład oznaczać złamane serce, po prostu młodzieńcze, nie wiem, zawód miłosny, który powoduje, że nasze dziecko przez jakiś czas gorzej je czy gorzej sypia. Natomiast mimo wszystko, tak jak mówię, taka znaczne zmiany, jeśli chodzi o realizację celów, ale przede wszystkim środowisko, jakby, którym się dziecko otacza, to powinien być sygnał, że warto skupić na tę uwagę i zacząć rozmawiać. Rozmawiać o tym. No i tu przychodzi najtrudniejszy moment, bo nam jest naprawdę najtrudniej podejmować prawdziwą rozmowę polegającą na obustronnym słuchaniu się, a nie jedynie na mówieniu. Pamiętajmy, że my nie musimy być specjalistami w tym zakresie, aby fantastycznie rozpoznawać każdy sygnał i być w stanie zdiagnozować, czy to depresja, czy uzależnienie, czy tylko jakieś na przykład problemy szkolne. Pamiętajmy, że od tego mamy specjalistów i absolutnie każda poradnia leczenia uzależnień oferuje coś takiego jak porady i terapię dla osób współuzależnionych, czyli właśnie dla rodzin i bliskich, gdzie można porozmawiać z kimś, kto pomoże nam rozpoznać, czy jest to już powód do martwienia się i jakichś dalszych aktywności, czy jak na razie nic jakby poważnego się nie dzieje.
Kolejna niepokojąca rzecz, o której warto porozmawiać, to problem marihuany, która przez lwią część młodzieży traktowana jest jako to takie zioło, papierosek. W ogóle nie biorą pod uwagę tego, że to jest narkotyk. Stało się to tak powszechne, że nikt właściwie tego nie łączy już z grupą narkotyków. Brak świadomości, brak edukacji.
Prawdą jest, że przede wszystkim już od wielu lat, obok oczywiście alkoholu, jest najbardziej rozpowszechniona substancja psychoaktywna i mamy duży problem, jeśli chodzi o marihuanę. Problem w takim sensie, że mam wrażenie, że nie umiemy o niej rozmawiać w sposób taki merytoryczny i wyważony. Jeśli już są te rozmowy, to one są skrajne. Z marihuany, tak jak pani zauważyła, robi się, no właśnie, jakby nie stawia się jej w ogóle na równi z narkotykami. Co więcej, nawet często ludzie, którzy próbują to robić, są atakowani. Niejednokrotnie mi się zdarzyło, gdy mówiłam o tym, że owszem, tak, jest to substancja, która uzależnia, ma niższy potencjał uzależniający niż szereg innych. To prawda, że nie uzależnia fizycznie, czyli nie ma wszystkich tych objawów, takich jak na przykład przy uzależnieniu chociażby od heroiny, takim spektakularnym, gdzie później jest cierpienie fizyczne, ból mięśni. Ale to nie znaczy, że nie uzależnia. To, że robi to wolno, to, że to jest bardziej rozłożone w czasie i jakby takie niezauważalne, to nie znaczy, że nie jest narkotykiem. Tymczasem faktycznie jakby mamy teraz taki czas gloryfikowania absolutnie tej substancji, robienia z niej leku na całe zło tego świata i stawiania w ogóle na równi z, no właśnie, z walką w ogóle o naszą wolność. A to jest bardzo niebezpieczne, właśnie to, że nie dostrzegamy, że jest też druga strona medalu. I to, że owszem, prawdopodobnie jak zapalimy kilka razy, to nic tam nie będzie, co nie zmienia faktu, że trudno jest jakby dostrzec moment, w którym przekracza się tą granicę uzależnienia, a uzależnienie od marihuany naprawdę wcale nie jest fajne. Wiąże się po pierwsze z licznymi zaburzeniami psychotycznymi i to trzeba pamiętać, że to jest substancja z grupy halucynogenów. tej samej grupy, co chociażby LSD czy psylocybina. To są substancje, których zażywanie na dłuższą metę niemalże zawsze koreluje z jakiegoś rodzaju zaburzeniami psychotycznymi, ale przede wszystkim marihuana używana na dłuższą metę regularnie prowadzi do stanu zwanego syndromem amotywacyjnym. To jest bardzo trudny stan, ponieważ to jest stan, w którym robi się człowiekowi absolutnie wszystko jedno. Bardzo trudno podjąć jest jakąkolwiek aktywność, kiedy jest nam po prostu wszystko jedno.
Zdecydowanie nie może być nam wszystko jedno, zwłaszcza po lekturze książki Highland, jak ćpają nasze dzieci. Pani dr Maria Banaszek jest współautorką tejże książki. To jest taki pierwsza cegiełka do edukacji, której niestety nam brakuje. Naprawdę polecam każdemu rodzicowi, który ma nastoletnie dzieci albo dzieci, które już za chwilę będą nastolatkami, bo moment, w którym możemy coś przegapić, trudny jest potem do odrobienia, choć możliwy.
Dokładnie tak. Wraz z Agatą Jankowską bardzo serdecznie zapraszamy, polecamy tę lekturę. I jest to książka nie tylko dla rodziców. Tak naprawdę myślę, że dla każdego. Każdy może w niej odnaleźć coś dla siebie.
Absolutnie, absolutnie się podpisuję, zwłaszcza, że też o ludziach dorosłych panie piszą. Pokazują, że ten problem nie kończy się na wieku nastolat. On się dopiero wtedy być może na dobre rozkręca. Maria Banaszak, terapeutka uzależnień Monar, bardzo pani dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Oli Woźniak dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.